Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum.
Gloria tibi, Domine.
One of the scribes came up to ask Jesus, "Which is the first of all the commandments?" Jesus replied, "This is the first. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the second. You shall love your neighbor as yourself."
Jeden z uczonych w piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział: pierwsze jest: słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana Boga swojego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem. A drugie jest to: będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych.
Allora si accostò uno degli scribi e domandò a Gesù: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. E il secondo è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso.
"율법학자 한 사람이 예수님께 다가와 모든 계명 가운데에서 첫째 가는 계명은 무엇입니까? 하고 물었다. 예수님께서 대답하셨다. 첫째는 이것이다. 너는 마음을 다하고 목숨을 다하고 정신을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하느님을 사랑해야 한다. 둘째는 이것이다. 내 이웃을 너 자신처럼 사랑해야 한다."
Eden izmed pismovkov je slišal, kako razpravljajo, in videl, da jim je Jezus dobro odgovoril. Pristopil in ga vprašal: katera je prva od vseh zapovedi? Jezus je odgovoril: prva je: poslušaj, Izrael, Gospod naš Bog je edini Gospod. Ljubi Gospoda svojega Boga, vsega srca in vse duše, vsem mišljenjem in vso močjo. Druga pa je tale: ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved.
Ein Schriftgelehrter ging zu Jesus hin und fragte ihn: welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete: das erste ist: so sollst du deinen Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu: du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
Один же з книжників підійшов і спитав Ісуса: яка перша з усіх заповідей? Ісус відповів: перша – слухай, Ізраїлю, Господь, Бог наш, Господь єдиний, і будеш любити Господа, Бога твого, всім серцем твоїм, усією душею твоєю і всією думкою твоєю, і всією силою твоєю. А друга – будеш любити ближнього твого, як себе самого.
У воно время приступи Ісусу некий от пісмознанаця і опитала: коя є заповідь прва от свію? А Ісус відговорив: прва є – Slušaj, Izraele. Gospodin Bog, naš gospodin je jedini, zato ljubi gospodina Boga svojega i svega srca svojega i sve duše svoje i svega uma svojega i sve snage svoje. A druga je ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovedi veće od tih. Na to ćemo pismo znanac. A dobro, učitelju, po istini si kazao, on je jedini, nema druga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca i svega razuma i sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga. Više je od svih paljenica i žrtava. A kada Isus vidije kako je pametno odgovorio, reče mu, nisi daleko od kraljevstva Božjega. I nitko se više nije usuđivao pitati ga. Riječ gospodnja.
Oto slovo Panjske.
Neka se izbrišu svi naši grijesi. Drogi braćo i sestre, dragi vjerni.
Drodzi braća i sestre, drodzi vjerni, drodzi pielgrzymi, drodzi naši słuchacze, słyszeliśmy dzisiejsze dwa czytania. Pierwsze z księgi proroka Ozeasza, który żył dawno w VIII wieku przed Chrystusem. Głosił Słowo Boże w północnym królestwie w Izraelu, w Samarii. Głosił Boże Słowo. Powiedziałbym, że i dawał wskazówki i mówił o Bogu, który miłuje swój naród. Jakie ich było zadanie w czasach żydowskich? Ich zadaniem było to, aby dawali nie proroctwo, lecz mówili o przyszłości, lecz ich zadaniem tych proroków było, aby dawali doskonałą diagnozę. Diagnozę, jak dzisiejsi lekarze dają po prześwietleniu, po badaniach, ze względu na stan zdrowia pacjenta. Dawali diagnozę swoich czasów, swoim współczesnym i następnie podawali terapię. Terapią było nawróć się Izraelu, obróć się w stronę swego Boga. I właśnie ten prorok Ozeasz, inaczej Hoszea, był ten, który był silny i głosił Bożą sympatię. Głosił również Boże cierpienie, Bożą empatię. Bóg empatyczny, czyli ten, który czuje jak inni, który również cierpi. Pragnął, aby serce jego było wzbudzone, aby tak dawno przed Chrystusem już ten prorok mówił o Bogu, który cierpi, który jest empatyczny, który odczuwa empatię wobec swego narodu. Historia religii. Powiedziałbym, że to jest jedyny przykład w tych czasach. Nie znajdziemy nigdzie indziej, ani żadnej innej mitologii, ani w innej religii greckiej, czy jeszcze innej, czy egipskiej, nawet babilońskiej, że bogowie odczuwali empatię. Bogowie nie byli zainteresowani ludźmi. Oni ich nie przejmowali się nimi. Ten grecki Zeus, Bóg, to pewna personifikacja, wcielenie ludzkich pragnień, pożądań, które kierują człowieka na stronę lewą, prawą, czy może Bóg, Mars, Jupiter, czy Zeus w Grecji, ten główny Bóg, który to właściwie był zwykły, który
jedną rzeczą to
był zdrajcą. Bogowie, którzy nie troszczą się o ludzi, Prometeusz ukradł ogień, ukarany został. Bogowie nie interesowali się ludźmi, szczególnie w Egipcie, w Babilonie. Czym ten Bóg żydowski jest Bogiem, który czuje tak jak człowiek? To najlepiej widać u proroka Ozeasza, później u Jeremiasza. I pokazuje tą pewną dymensję naszego Bogu, a szczególnie później w osobie Jezusa Chrystusa, gdzie Bóg przychodzi do nas, staje się jednym z nas, umiera na krzyżu, pokazuje nam swoją miłość, do końca miłował i ze względu na tą miłość poszedł na krzyż. Nasz Bóg jest ten, który zna cierpienie i właściwie źle jest powiedzieć, gdzie był Bóg, kiedy był Holokaust. Przypomnijmy sobie te same słowa z Ewangelii. Byłem spragniony, byłem w więzieniu, nie przyszliście. A Bóg taki jest, nasz Bóg chrześcijański, to jest Bóg, który nie ma obrazu, On jest daleko, On jest wszechmocny, On jest silny, a nasz Bóg jest
daleko, On jest.
On jest wszechmocny, On jest silny, a nasz Bóg jest tak bardzo bliski, który staje się dziecięciem w Jezusie Chrystusie. Która wrzuca dwie monety i Jezus ten w ten sposób kończy publiczne działanie. Widzimy, że ludzie, którzy wracają do Jezusa, przychodzą do Niego z chęcią, aby Go uchwycić, żeby Go złapać na słowie, aby postawić Mu pułapkę, aby Go złapać, aby go wciągnąć w swoją pułapkę, czy pytają o płacenie, o pieniądze. I tu występują niektórzy uczeni w piśmie i pytają. Przypomnijmy sobie z Ewangelii Łukasza, przychodzi mu uczony do niego uczony w piśmie i pyta go, które jest przykazanie największe. I pyta, kto jest moim bliźnim? I Jezus mówi o Samarytaninie, człowiek, który wpadł między rozbójników, szedł z Jerozolimy do Jerycha i zostaje okradziony i na pół martwego zostawiony przy drodze. Przyszedł kapłan, przyszedł Lewita, przechodził Samarytanin i Jezus pytał, czy Samarytanie są dla was bliżsi? Przecież oni są naszymi nieprzyjaciółmi? Oni oddzielają się od naszej wiary, ale ten Samarytanin stanął blisko tego cierpiącego, opatrzył mu rany i zawiózł do miejsca, gdzie będzie opatrzony i będzie bezpieczny. Jezus pyta, gdzie jest bliźni, który jest ten, który czyni dobro. Pytają Jezusa teraz, jakie jest pierwsze przykazanie? Jezus mówi, słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga swego. A jak go można miłować? Tylko przez bliźniego. Jezus jest w każdym z bliźnich i to jest właśnie nowość chrześcijaństwa, że Bóg jest blisko. Ten Bóg nie jest Bogiem dalekim, lecz Bóg, którego można miłować, kierować słowa do Niego w postaci do Niego, do Jezusa Chrystusa. I drugie przykazanie jest, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Dlaczego? Przypomnijcie sobie te pierwsze strony Biblii, gdzie mówi, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, więc każdy człowiek jest wyrazem Bożego obrazu. Nie ma tej osoby, która nie nosi w sobie Bożego obrazu, kto nie ma w sobie Bożego podpisu. Na tobie Bóg się podpisał i nie masz prawa go odrzucić, osądzić i powiedzieć mu brzydkie słowo, czy nawet go zabić, nie daj Boże. W kosmosie panuje nie prawo konkurencji, tak jak w Olimpie, lecz prawo miłości. Miłość, która realizuje się wszędzie w świecie, ten skład, harmonia. Pewnego dnia był film dokumentalny na telewizji chorwackiej o wodzie. Dla nas to taka codzienna rzecz, ale na końcu jednak każdy z nas składa się w więcej od 90% z wody i pewny Japończyk, który pisał książkę, który obserwował, jak woda dochodzi do krystalizacji, postawił dwie szklanki. Na jednej szklance napisał kocham cię miłość, a na drugiej napisał szaleńcze. Wariacie, gdzie woda zamarzła, tam gdzie napisane jest kocham cię, miłość, kryształy stały się doskonale jasnymi, perfekcyjnymi jak kryształy śniegu, a śnieg jest czymś wielkim, gdy człowiek położy śnieg pod mikroskop, jest coś czymś wspaniałym. I tam, gdzie była szklanka z napisem kocham cię, miłość, kryształy były doskonałe, harmoniczne, a tam, gdzie było napisane szaleńcze, wariacie, one były nie w porządku, więc woda już czuje, odczuwa nas, odczuwa nasze słowa. I człowiek się pyta, jakie nieporządki stworzą nasze języki, nasze przekleństwa i mówienie powiedziała, człowieku Boży, czy wiesz, że coś powiesz przez komórkę, więc to idzie gdzieś dalej, więc ten twój głos tworzy wibracje, które wyrażają się przez telefon i gdzieś tam następuje eksplozja. Ty przez swoje brzydkie słowo, swoje przekleństwo wywołujesz nieporządek w kosmosie, wywołujesz chaos, dysharmonię w Bożej harmonii. Tak, to jest prawdą. Wiemy z rodziny, że jeżeli nakrzyczysz na dziecko, jeżeli brzydko do niego powiesz, ono się boi. Przypomnijmy sobie tą przygodę, gdy chłopak w domu zrobił nieporządek i matka wysłała go na zewnątrz i powiedziała, przynieś rózgę. Wyszedł na zewnątrz i długo go nie ma i wraca do domu i niesie w ręce kamień, a a gdzie jest rózga, nie mogłeś przynieść rózgi, nie mogłem znaleźć rózgi, znalazłem kamień, tak samo boli ona. Matka wzięła do ręki kamień i zapłakała i zostawiła ten kamień. Nigdy zło nie poprawi człowieka, lecz tylko dobro i miłość. Taki jest nasz Bóg, który miłuje, który przyjmuje, który przebacza. Bracia i siostry, tak jak już powiedziałem, każdy z nas wnosi w sobie Boży podpis, szczególnie podczas chrztu zostaje złożony. Boży synowie, Boże córki. Nowa filozofia rozpoczyna się słowami Descartes'a, który mówi ergo sum, myślę, więc jestem. Powiedziałbym, każdy z nas powinien przyjąć do siebie słowa, miłowany jestem, więc jestem. Ktoś mnie pragnął, więc jestem. Miłuję, więc jestem. Jestem dlatego, że jestem stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Przypomnijmy sobie to, co mówił Martin Luther w Ameryce. Jeszcze wtedy było na sile prawo niewolnictwa. On mówi w Alabamie, mówi do osób czarnych, mówią im, mogą was prześladować, mogą was dyskwalifikować, uczynić coś złego, mogą was wyrzucić z pracy, z autobusu, i kończy tą swoją mowę ze słowami, ja jestem kimś lepszym, ja jestem kimś. Dlaczego? Gdyż jestem wielki w Bożych oczach. Bracia i siostry, te słowa Jezusa mają wartość, jak i w tamtych czasach, tak i teraz. I nikt już nie osądził się zapytać go cokolwiek. Dlaczego? On wie. On wie, że będzie ukrzyżowany. Jest jednak spokojny, stabilny, niewzbudzony. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że w Ojcu miał swoje oparcie i my odnajdźmy swoje oparcie w Panu Jezusie, w Jego Ojcu, Jego Matce. Amen.